A w naszym studiu Marek Hoczaj, starszy inspektor pracy we Wrocławiu. Dzień dobry, witamy.
Kłaniam się, dzień dobry Państwu.
Końcówka roku to czas refleksji, podsumowań, a może także nowy start w życiu osobistym, zawodowym. Czy to dobry czas na zmianę pracy? Mówi się o rynku pracownika, a nie pracodawcy.
Trudno tutaj w kontekście tego wszystkiego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, zagrożenie powodziowe, mówić w sposób zero-jedynkowy, czy mamy rynek pracownika, czy pracodawcy. Mamy na pewno, i chciałbym, żeby to tak wybrzmiało, rynek prawa pracy i tego, żebyśmy żyli w zgodzie z tym prawem, bo jak będziemy żyć w zgodzie z prawem i rozmawiać ze sobą, to ten dialog społeczny i wzajemne zrozumienie własnych potrzeb i obowiązków oczywiście będzie nam wszystkim łatwiej przychodziło.
Skoro mówimy o wielkiej wodzie, która nawiedziła nas we wrześniu tego roku, to tak. Chciałabym podpytać, jak dużo zgłoszeń było z tych terenów? Czy były jakiekolwiek, czy macie na razie spokój?
Powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony sytuacją na terenie Dolnego Śląska, a szczególnie mówimy tutaj o Kotlinie Kłodzkiej i Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie naprawdę ta wielka woda przeszła. Mamy sporadyczne, nawet powiem szczerze, w palcach jednej ręki policzyłbym anonimowe sygnały, które dotyczyły naruszeń przepisów w związku z czy to czyszczeniem i z niezapewnieniem środków czystości do czyszczenia powierzchni zakładu pracy, ale okazało się, że jak podjęliśmy tam czynności kontrolne, to jednak firma zewnętrzna realizowała te usługi związane z wyczyszczeniem i doprowadzeniem do użytku podmiotów, do którego te doniesienia dotyczyły, więc naprawdę ludzie pytają, chcą znać swoje prawa, ale problemów natury pracowniczej, łamania przepisów na terenach objętych powodzią jest bardzo mało.
Czyli dążą do takiego konsensusu pomiędzy podmiotami, a nie jakiejś takiej drogi sądowej poszukiwania.
Widać, że te traumatyczne przeżycia związane, które dotknęły zarówno zakłady pracy, jak i pracowników, no spowodowały to, że widzimy i dostrzegamy drugiego człowieka, rozmawiamy i staramy się zrozumieć jego potrzeby, dlatego to jest, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak październik i listopad w kontekście tego, co miało miejsce w 20-21 września, jak to teraz wygląda.
To wrócę do tego pierwszego pytania. Czy ta końcówka roku, listopad, grudzień, to dobre miesiące na zmianę pracy i także zmian w swoim życiu, bo jedno z drugim się wiąże?
Każda zmiana jest podobno dobrą zmianą i należy patrzeć na nią z nadzieją. Warto, żebyśmy znali przede wszystkim swoje zarówno prawa, ale też swoje obowiązki jako pracownicy i nowi pracownicy. Musimy zwrócić uwagę, że w zeszłym roku miały zastosowanie bardzo duże zmiany w prawie pracy.
Czy one się przyjęły? Bo mieliśmy ich kilka, między innymi oczywiście, że wyższe minimalne wynagrodzenie, to wdrażanie także ochrony sygnalisty, to były takie bardzo mocne nowość w PIP-ie, także zmiany w liczeniu okresu zatrudnienia i to chyba było najciekawsze dla nas, tak, z punktu widzenia medialnego.
Tak, plus myślę, że te zmiany, które w zeszłym roku weszły, dotyczące, związane z implementacją dyrektywy Unii Europejskiej Work-Life Balance i dyrektywy o przejrzystych warunkach pracy, ponieważ musimy zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od dawien dawna, bo od 16 lat, pojawiły się przepisy wykroczeniowe. Szanowni Państwo, pracujemy w sklepie u Jana. Jan nas zatrudnia. My musimy pamiętać, że w ciągu 7 dni od rozpoczęcia zatrudnienia powinniśmy dostać informację o warunkach zatrudnienia, w którym jasno i w sposób klarowny powinno wynikać, jaki jest nasz czas pracy, jakie są nasze przerwy, czy pracujemy w organizacji zmianowej, gdzie powinniśmy się odwołać od wypowiedzenia, czy jesteśmy objęci planami kapitałowy, więc tych zmian jest dużo. Uprawnienia, bardzo duży ukłon w stosunku pracowników, rodziców. Tego się nie da zapomnieć i odłożyć gdzieś na bok. Nie tylko mówimy tutaj o pracy zdalnej i o tych możliwościach pracy zdalnej właśnie dla choćby pracownika, rodzica mającego na wychowaniu dziecko do lat 4, ale też wzmocniona ochrona, elastyczna organizacja pracy, do której pracodawca powinien się przychylić. Więc zmiany mamy jakościowe, wpływające pozytywnie na realizację uprawnień zawodowych, bo to jest kluczowe. Mamy dziecko i czasami to dziecko nam choruje, musimy pamiętać o tym. Ja mówię to zarówno jako inspektor pracy, jak również rodzic bliźniąt, który gdzieś tam musi pogodzić te życie zawodowe i prywatne. I te zmiany, które miały miejsce w zeszłym roku, naprawdę myślę, że w dobrym kierunku, że tak powiem, poszły. Jeżeli chodzi o obecne rozwiązania, no to temat sygnalistów wywołany przez panią redaktor jest tematem nieschodzącym z pierwszych stron gazet. Budowane jest napięcie, tak jak w powieściach Remigiusza Mroza. I tutaj warto zwrócić uwagę, że z jednej strony 25 września, czyli termin wejścia w życie ustawy, z drugiej strony ku niezadowoleniu rzeszy pracowników, co słychać i widać na różnego rodzaju konferencjach i seminariach, i również w ramach Rady Dialogu Społecznego organizacje związkowe o tym dość wyraźnie mówiły, że są niezadowolone, że wycięto tak ważną gałąź, jakim jest prawo pracy. W związku z czym, szanowni państwo, też warto powiedzieć, że jeżeli pracodawca narusza przepisy prawa pracy w kontekście odpoczynku dobowego, niezapewnienia na przykład wody przy pracy na powietrzu w temperaturze przekraczającej 28 stopni Celsjusza, to w tym wypadku takiego zgłoszenia związanego z ustawą o ochronie sygnalistów państwo dokonać nie możecie. Ale na gruncie poinformowania właściwego terytorialnie Okręgowego Inspektoratu Pracy już jak najbardziej tak.
Jakie zmiany czekają nas w przyszłym roku?
Przyszły rok, no to cały czas czytamy i słyszymy doniesienia w kontekście zmian dotyczących wynagrodzenia i ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Zobaczymy, w którą stronę
pójdą rządzący i wybiorą którą opcję.
Jest to bardzo ciekawe zagadnienie.
A pan spodziewa się czego?
Mogę tylko powiedzieć w kontekście pewnego doświadczenia. Niestety mamy do czynienia z takimi podmiotami, które wypłacają pracownikom coś takiego jak dodatek wyrównawczy.
Tak.
Czyli nie zapewniają wynagrodzenia minimalnego wynikającego z ustawy, ze względu na przykład na to, że mieliśmy do czynienia z miesiącem krótkim i ta minimalna stawka godzinowa, którą jest wynagradzany pracownik, nie pozwoliła osiągnąć właśnie tych 4666 zł na przykład w przyszłym roku. Jest to uzupełniane tym dodatkiem wyrównawczym. Wbrew pozorom niestety takich zakładów nie jest ma. Chciałbym, żeby jednak no tutaj można było to uregulować na gruncie ustawy, żeby takiego stanu faktycznego faktycznie moglibyśmy nie zastawać. A ja w którą stronę to pójdzie, no trudno tutaj na dziś wskazywać. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kwestię zmian, no jedna z najważniejszych zmian, które nas czekają, to będzie zmiana, która wejdzie w czerwcu 2026 roku i to jest naprawdę pełne. Oglądam konferencje, doniesienia medialne, jak również na to, jak się na te zmiany zapatruje ustawodawca w kontekście dyrektywy dotyczącej luki płacowej. Szanowni państwo, ta luka płacowa nie może przekroczyć 5%, czyli jest to kwestia zrównania mężczyzn i kobiet, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. W mojej opinii przełomowe rozwiązanie, które naprawdę wszyscy czekamy. Tym bardziej, że będziemy musieli te doniesienia, czyli raporty składać do instytucji. Prawdopodobnie tą instytucją będzie Państwowa Inspekcja Pracy i w przypadku braku to jest konieczność implementacji dyrektywy Wspólnoty Europejskiej. No i my na gruncie prawa krajowego będziemy musieli upubliczniać te wynagrodzenia. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 100 pracowników będzie miał taki obowiązek i będzie musiał się spowiadać w cudzysłowie z tego, jakie kroki podjął i jak to wynagrodzenie w jego podmiocie faktycznie wygląda. W związku z czym no już obserwuję, że wiele podmiotów prowadząc czynności kontrolne robi analizy i zastanawia się, w jaki sposób stan faktyczny zastany w danym zakładzie doprowadzić do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej.
Ale mamy także zmiany, jeśli chodzi o przepisy budowlane. Czytamy nawet, że bezpieczeństwo pracujących na budowie misją powołanie obowiązkiem kadry inżynieryjno-technicznej. Co to ma oznaczać w praktyce?
Szanowni państwo, wiemy i zdajemy sobie sprawę, że kadra inżynieryjno-techniczna, czyli inżynierowie budowy, kierownicy budów mają ogromną odpowiedzialność w kontekście prawidłowego wykonywania pracy przez pracowników. Zresztą ostatnio widziałem bardzo ciekawe badania, że to zatrudnienie i ta branża budowlana wcale tak źle nie wygląda i ponad 70% pracowników faktycznie jest zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. I tutaj warto przypomnieć, że Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu jest dość mocno zaangażowany w to, żeby realizować funkcję koncyliacyjną, czyli promować te bezpieczne warunki pracy, nie tylko poprzez nadzór i kontrolę, ale również szeroko mówiąc o tym w ramach konferencji, porad czy szkoleń.
To ciekawe, co pan powiedział, że 70% jest zatrudnionych w branży budowlanej na umowę o pracę, bo jak słyszymy, 500 mln euro jest zagrożone z KPO, bo Polska nie zobowiązała się w sprawie umów śmieciowych, a to jest tak zwany kamień milowy. Więc czy to się zmieni w końcu?
Mam nadzieję, że tutaj inicjatywa ustawodawcza i nasz ustawodawca dostrzeże ten problem. Mm-hmm. Zresztą nasz główny inspektor pracy, pan Marcin Stanecki, jest bardzo aktywny i zaangażowany w to, żeby inspektorzy pracy też mieli nowe uprawnienia i myślę, mm-hmm. że warto tutaj podnieść temat związany z decyzją administracyjną, którą miałby inspektor pracy, i która nakazywałaby zmianę stosunku zatrudnienia z powiedzmy B2B, czy z umowy zlecenia mm-hmm. w umowę o pracę. Obecnie, wiadomo, można dochodzić tego roszczenia, ale na gruncie sądowym, przed sądem pracy, a czasami no, trwa to długo i wymaga to dużego zaangażowania ze strony powoda.
O czym należy pamiętać, zmieniając pracę? Patrząc na umowę o pracę jednak, bo chyba na tym nam najbardziej zależy.
Oczywiście. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz. Pamiętajmy, że pracodawca w toku prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej nie może nas pytać o to, czy planujemy dzieci, czy mamy obecnie dzieci. To nie podlega jego zainteresowaniu. To jest nasza prywatna sprawa. I proszę pamiętać, że tego typu pytania nie tylko nie są na miejscu, ale również mogą stanowić czy być przejawem dyskryminacji na gruncie artykułu 18.3d Kodeksu Pracy. Kolejna rzecz, pamiętajmy o tym, że umowa o pracę winna być dostarczona pracownikowi do ręki mm-hmm. najpóźniej przed rozpoczęciem dniówki roboczej. Czyli jeżeli pani redaktor chciałaby mnie zatrudnić w ramach umowy o pracę od dnia 30 czy 1 grudnia, to ja przed rozpoczęciem dniówki roboczej o 8 rano na przykład, musiałbym mieć ten papier w ręku. Mm-hmm. To jest absolutny must have, jeżeli chodzi o kwestie obowiązków wobec pracowników. Kolejna rzecz, szanowni państwo, bo tutaj mając na uwadze końcówkę roku, nie tylko patrzymy na nawiązywanie stosunku pracy, ale również na rozwiązywanie. Należy pamiętać o tym, że jeżeli pracodawca chce albo chce on z nami rozwiązać stosunek pracy, a mamy umowę na czas określony, to on musi nam w sposób konkretny, zindywidualizowany, przedstawić nam powód, dlaczego on chce z nami się rozstać. To wbrew pozorom myślę, że to jest epokowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o przepisy, które weszły w życie w zeszłym roku. Warto też pamiętać o takich podstawowych obowiązkach, jak ewidencjowanie czasu pracy, które należy do obowiązków pracodawcy, ale również kwestia zapewnienia bieżącej wody. I musimy pamiętać, że tutaj przepisy rozporządzenia ogólnego w sprawie ogólnych przepisów BHP mówią nam o 75 metrach, gdzie ta bieżąca woda, z której moglibyśmy skorzystać, mają się znajdować.
I tu można powiedzieć, że może to być kranówka.
Oczywiście, jak najbardziej może być to kranówka. Mowa jest o bieżącej wodzie.
A już tylko etyka pracodawcy wskazuje, czy to będzie na przykład jakaś filtrowana woda, czy innych źródeł.
Tutaj musimy też zwrócić uwagę na kwestię zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych.
Co to oznacza?
To oznacza, że pracodawca przy określonym wydatku energetycznym, mm-hmm. czyli ma przy pracach w magazynie, na produkcji, gdzie używamy...
Czyli nie biurowych, czyli chodzi o pracę fizyczną.
Tak, to musi nam zapewnić te napoje, które powinny być wzbogacane solami mineralnymi oraz zapewnić posiłki profilaktyczne, które nie mogą być zastąpione gotówką ani żadnym rzeczą ekwiwalentem. Mm-hmm. Tak jest. Więc tutaj oczywiście wykupić nam posiłek w restauracji, w jakiejś pubie, czy jak najbardziej może, wypłacić za to wynagrodzenie już w żadnym wypadku nie może. I warto też zwrócić uwagę, ponieważ temperatury obecnie mocno spadają.
Tak.
Mamy poniżej 10 stopni Celsjusza i tutaj warto zwrócić uwagę, że również w przypadku pracy wykonywanej mhm. na świeżym, powiedzmy w cudzysłowie, świeżym powietrzu, również takie obowiązki są. I tutaj warto o tym pamiętać, że jeżeli temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza w okresie od 1 listopada do 31 marca, to taki posiłek regeneracyjny powinien być pracownikowi zapewniony i on powinien być zapewniony w ciągu tej zmiany, czyli mm-hmm. nie po i nie przed, tylko ten posiłek ma zapewnić uzupełnienie tych, że tak powiem, wartości, które w czasie pracy
kalorycznych, tak, które straciliśmy.
Zostały utracone. Więc tutaj warto o tym pamiętać.
Mało osób o tym pamięta, a być może jeszcze mamy w zanadrzu dni wolne albo do dobrania nadgodziny, dwutygodniowy urlop ciągiem. To jest konieczność. Czy to faktycznie jest sprawdzalne? Pieśń ludu.
Nie redaktor, to jest pieśń kozła trochę. W takich kategoriach mógłbym to określić, bo oczywiście przepis w sposób zero-jedynkowy obliguje pracownika do, daje możliwość podziału urlopu wypoczynkowego tak, aby jedna z części obejmowała co najmniej 14 dni. Ale już gra słów powoduje, że mogliśmy tutaj rozpocząć dyskusję akademicką.
Z weekendami, bez weekendów, dni wolne,
ale
świąteczne.
Ale też kwestia, czy musi, czy powinien. I warto zwrócić uwagę, że wiele artykułów na ten temat się pojawiło. I kwestia tego, że to jest powinność, a nie obowiązek. My oczywiście, realizując czynności kontrolne, sprawdzamy, czy jest ta przesłanka wynikająca z przepisów kodeksu pracy zapewniona, ale z racji tego, że jesteśmy już po 30 września, warto również zwrócić uwagę na to, że pracodawcy obowiązkiem było zapewnienie, by został wykorzystany przez pracownika urlop zaległy. I to słuchaczom się może nie spodobać, co powiem, ale pamiętajmy, że w każdym zakładzie pracy mamy takich zbieraczy. Tak jak zbieraliśmy Pokemony, tak zbieramy urlop wypoczynkowy. I tutaj, szanowni państwo, są takie osoby, które mają go nadmiar. Proszę się na mnie, że tak powiem, tutaj nie złościć, ale niestety pragnę zaznaczyć, że pracodawca może w sposób zero-jedynkowy w drodze polecenia służbowego nakazać wykorzystać ten urlop zaległy w obawie, czy raczej mając na uwadze to, że on jest organizatorem pracy. Więc tutaj, szanowni państwo, mamy urlop zaległy, pamiętajmy, żeby go do 30 września kolejnego roku wykorzystać.
Pamiętajmy także o przerwach w pracy, o czym często zapominamy.
Oczywiście, szanowni państwo, no tutaj jest to też bardzo często dyskusyjne, ponieważ w zeszłym roku dodano kolejną przerwę dla pracowników pracujących 9 godzin i musimy pamiętać, że jeżeli nasz wymiar dobowy czasu pracy obejmuje 6 godzin, co najmniej 6 godzin, chciałbym podkreślić, to my mamy przerwę 15-minutową zaliczoną do czasu pracy. Część z państwa, słuchając pewnie dzisiaj tego, o czym rozmawiamy z panią redaktor, może się zastanowić i powiedzieć, ale jak to, ja mam jeszcze godzinną przerwę dodatkową. Tak, tylko że pracodawca może taką godzinną przerwę oczywiście wprowadzić, ale jest ona przerwą niezaliczaną do czasu pracy, za które państwo nie nabywacie prawa do wynagrodzenia. Dokładnie, tak zwane przerwy lunchowe, bardzo popularne w ten czas.
Wiele zmian wśród rządzących i niedziele handlowe, czy wrócą, czy nie wrócą, ale ciekawostką jest Wigilia, dniem wolnym. Co ona może zmienić? W tym roku się chyba nie uda.
Trudno tutaj, no na pewno oczekiwania społeczne
są duże.
Są bardzo duże i też widać dysonans u pracodawców, którzy już chcieli wprowadzać zarządzenia, na przykład obligujące pracę w innym dniu wolnym, na przykład w sobotę, w listopadzie czy na początku grudnia, celem zrobienia Wigilii dniem wolnym, ale nagle wstrzymali się i mówią: nie, poczekamy, poobserwujemy, zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Wszyscy są w tym, myślę, dysonansie i czekają z niecierpliwością na rozstrzygnięcie, troszeczkę tak jak na bramkę Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów, tą setną. Tutaj mamy podobne oczekiwanie i naprawdę myślę, że to byłoby rozwiązanie jak najbardziej, na które pozytywnie i pracodawcy, i pracownicy spoglądają. Dlaczego pracodawcy? Choćby dlatego, że w wielu zakładach pracy ta Wigilia, czy praca w Wigilię jest taką troszeczkę fikcją, ponieważ raczej organizowane są tam spotkania towarzyskie, jakieś opłatki. Bardzo często ze względu na charakter tego święta pracownicy czy pracodawcy wcześniej wypuszczają pracowników do pracy. A taka Wigilia jako dzień wolny, myślę, żeby rozwiązała wszelkie takie nieoficjalne problemy z tym dniem.
Niektóre zawody nie mogą sobie na to pozwolić.
Oczywiście.
Ja bardzo dziękuję. Marek Hoczaj, starszy inspektor pracy we Wrocławiu, był dziś naszym gościem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, kłaniam się.